Writer Software Design to podcast o projektowaniu oprogramowania. Wraz z moimi gośćmi rozmawiamy o architekturze, szczegółach implementacyjnych i wyzwaniach z tym związanych. Jeśli interesujesz się tworzeniem oprogramowania, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam na odcinek. Patrząc na naszą branżę, to chyba nie ma już dziś sposobu, aby uciec od tematu sztucznej inteligencji i jej wykorzystania w codziennej pracy. Kolejne wersje najważniejszych modeli czy narzędzia z plakietką Powered by AI wchodzą w zasadzie co chwila, a zmiany zachodzą w takim tempie, że po prostu nie sposób za tym wszystkim nadążyć. I chyba ostatnie 2 lata to trzeba by faktycznie spędzić pod tym przysłowiowym kamieniem, aby nie zauważyć tego wszystkiego, co dzieje się w okolicach generatywnego AI. I właśnie często pojawiające się pytania o wpływ sztucznej inteligencji na wytwarzanie oprogramowania, czy też ogólnie zawód programisty, jest przyczyną dzisiejszego odcinka. A że taką powoli powstającą małą tradycją w tym podcaście stają się doroczne spotkania z Jarkiem Pałką i Wojtkiem Ptakiem, to temat rozmowy narzucił nam się niemal od razu. I choć pewnie wiele z tego wszystkiego, o czym rozmawialiśmy, zdezaktualizuje się zapewne bardzo, bardzo szybko, to tak właśnie widzimy zastosowanie AI w IT Anno Domini 2024. Nazywam się Mariusz Gil i zapraszam Ciebie na kolejny, ostatni w tym roku odcinek podcastu Better Software Design. Tak się zastanawiałem właśnie w ogóle, czy piątek 13 to będzie dobry termin na nasze
spotkanie.
Dzisiaj jest piątek 13.
Wy tu macie planowanie po prostu.
Zastanawiałem właśnie, czy będę miał jakieś ciekawe podróże i przygody, bo hashtag podróży z Mariuszem dalej niestety obowiązuje, ale to ostatnio Wojtek zdaje się, to ty miałeś ciekawe przygody jakiś czas temu. I tak chciałem nawiązać do jednego tematu, o którym kiedyś rozmawialiśmy, bo jeden z popularniejszych odcinków, który tutaj mieliśmy wspólnie okazję nagrać, czyli o fuck-upach, bo to się tam dosyć mocno rozeszło, miał taką fajną kontynuację, którą myślę, że chyba większość z nas zobaczyła w tym roku.
Niektórych nas dotknęła bezpośrednio.
No właśnie.
Ja tylko z domu oglądam, ja z domu nie wychodzę. Nie?
A jak to u ciebie się skończyło?
Ja akurat w dzień, w którym to się wydarzyło, a zaraz zobaczymy, kto zgadnie, jaki to, o czym mówimy, wszedłem na lotnisko jak gdyby nigdy nic i okazało się, że...
Z zamiarem
wylecenia z lotniska w Barcelonie wtedy byłem. Były duże kolejki do zrzucenia bagaży, no ale Barcelona to pomyślałem, słuchajcie... Wiecie, to już środek wakacji, normalne ludzie stoją z walizkami, pewnie dużo tych ludzi jest. No ale podchodzę, słuchajcie, do bramek bezpieczeństwa, a tam pan mnie prosi, żeby wszystko pokazać, zapisuje w zeszycie. Stwierdziłem, kurczę, no może się tak zdarzyć, że może jakieś statystyki zbierają i może to robią inaczej.
Nie przeszło ci przez głowę, że...
Nie, jeszcze mi nie przeszło.
Lotnisko zeszytek nie jest częsty, wiesz, zestaw.
Nie jest do końca częsty widok. No i następne, co się okazało, przychodzę, słuchajcie, pod bramkę. I widzę panikę, dużą panikę i okazało się, że całkowicie wszystko przeszło na taki proces manualny. Było bardzo duże obciążenie sieci, więc internet prawie nie działał, no ale jakoś udało mi się wejść na Twittera. Zobaczyłem jeden nagłówek i stwierdziłem, istnieje szansa, że będę koczował tutaj kilka dni. I teraz właśnie pytanie, czy ktoś zgadnie, o czym mówimy, środek wakacji. Udziały tej spółki poleciały wtedy o 30%. No a ja muszę powiedzieć, że od razu wszystko sprawdziłem też. Dobra, gdzie my mamy produkty tej firmy wewnątrz naszej firmy? I co ewentualnie trzeba zobaczyć, czy jest wszystko okej. Ale się okazało, że akurat nas to nie dotknęło.
No właśnie, co to było?
CrowdStrike.
Mieliście okazję zobaczyć później opracowania, co się faktycznie wydarzyło, bo właśnie tego chciałem nawiązać tutaj do tej rozmowy o fuck-upach, bo tam takim dosyć fajnym motywem, który Wojtek tutaj opowiadałeś, było to dochodzenie root causes analysis i później, tylko nie pamiętam kiedy dokładnie to było, ale właśnie CrowdStrike wypuścił swoje taki dokument, 12-stronicowe podsumowanie, co się właściwie stało. Mieliście okazję zerknąć?
Ja pamiętam,
bo
że
zerknąłem. Powód był naprawdę banalny.
Ja zerknąłem, ale kompletnie nie pamiętam. Jakiś programista pewnie znowu.
No, oczywiście, że programista. No. dosyć ciekawy scenariusz się okazał, bo to oprogramowanie, które tam gdzieś się wpinało, zdaje się w jakieś tam szyny komunikacyjne w Windowsie, żeby zobaczyć, jakie tam te pakiety latają. Jakaś tam aktualizacja wprowadziła rozszerzenie pewnego komunikatu i nagle się okazało, że ten komunikat może mieć 21 jakichś tam pozycji, ale oprogramowanie, które ten komunikat przechwytuje, ma tylko 20 pozycji obsługiwanych.
A i nagle... overflow?
Wiesz co, tam coś innego się wydarzyło, ale okazało się, że każdy z tych elementów był jakby został przetestowany, wiesz, w izolacji, działał. Niestety na stykach integracyjnych coś tam zawiodło. No i zostało to wychwycone dopiero, właśnie nie wyszło to na testach, bo się okazało, że to też jakiś tam specyficzny przypadek się uaktywnia, no i dopiero wtedy, kiedy
ale
już zaczęły...
Ale automatyczne aktualizacje systemu...
Nie wiem, czy kojarzycie, bo to było tak, że świat jak wstawał i robił aktualizację, tak po kolei przestawał działać i słońce zachodziło, można by powiedzieć. I zorientowali się chyba po 4-5 godzinach i tylko dlatego zasięg był aż tak mały, można powiedzieć, bo mogło być dużo, dużo grubiej.
Tam się finalnie się okazało, że oni szybciej się zorientowali, bo po 79 minutach, przynajmniej według tego dokumentu. Natomiast no, już to było na tyle niewystarczające, że już te niebieskie ekrany śmierci zaczęły gdzieś tam latać po świecie. Nie?
Znaczy, no, ja miałem okazję właśnie wtedy oglądać pełną procedurę manualną startu, która jest o godzinę dłuższa co najmniej niż standardowa. I pamiętam, że dotknęło mnie to podwójnie, bo to było raz, że faktycznie wtedy miałem szczęście, że wyleciałem. Ale w następny poniedziałek miałem lecieć na J-Crit, notabene, i koczowałem na lotnisku 2 dni i jedna firma lotnicza nie dała rady po kolejnych 2 dniach i mi przyznano, że tak naprawdę za chwilę ruszy do Europy fala Amerykanów, którzy siedzą na walizkach, słuchajcie, w Stanach i już na pewno nigdzie nie wylecę, więc żebym się...
Jak bardzo ten system jest kruchy, nie?
Także no, to było takie... Ten bug mnie dotknął faktycznie. Tak bardzo wprost, można powiedzieć.
Dwie rzeczy z tego chciałbym, żebyśmy tam może pociągnęli. Jedną to może do od zobaczenia właśnie po odcinku, bo tutaj podlinkuję właśnie tego PDF-a ze strony CrowdStrike'a, bo to całkiem ciekawe opracowanie. Łącznie z tym nawet, że właśnie w tym dokumencie RCA pokazywali kawałki core dumpów, co się właściwie stało i dlaczego i każdy element, który został tam odkryty, bo tam naprawdę zawiodło bardzo wiele rzeczy. No jak to zwykle bywa, nie? Splot przypadków okazał się aż tak bardzo problematyczny. Drugą rzeczą, którą chciałem tutaj właśnie wyciągnąć, to jest to, że jak to się dzieje, że nawet w tak dużych organizacjach, niektóre mają tak jakby istotny wpływ na funkcjonowanie świata de facto, z testowaniem oprogramowania może być tak sobie. Jak to jest w ogóle z waszej perspektywy? Bo patrząc na to, wiecie, ile czasu spędziliście w IT, ilu projektów dotknęliście, to wydaje mi się, że macie taką dosyć fajną percepcję na to właśnie, jak w ogóle jest z podchodzeniem do tego sprawdzania, czy to w ogóle działa.
Pytanie, co sprawdzasz? Wydaje mi się, że to jest efekt złożoności oprogramowania, no nie? A wiadomo, czynnik ludzki, kompetencje, procesy, procedury. Ale potem masz oprogramowanie, które ma ileś tam scenariuszy wspierać. Robi się z tego wielowymiarowa macierz kombinacji przełączników, różnych konfiguracji. To taka klasyczna kambryjska eksplozja możliwości tego oprogramowania. I w pewnym momencie to się kończy tak, jak w jednym SAS-ie, w którym pracowałem. Pracowałem tylko w jednym SAS-ie, więc też będzie wiadomo, do który to był SAS.
Nie jesteś mi dobrzy, wiesz, bo opuskowanie informacji.
Nie, ale firma nie istnieje, także spoczko. Że w pewnym momencie pada taka decyzja, dobrze, to testujmy te najbardziej popularne scenariusze. Nie testujmy wszystkiego, bo to jest za drogie. Oczywiście wpada do tego dołącza taka naiwność, że tych użytkowników, którzy tej konkretnej ścieżki w tym oprogramowaniu albo tej konkretnej funkcjonalności, to jest tak mało, że nawet jak się coś stanie, takie założenie, że jak się coś stanie, to nie będą to duże koszty, no nie? Nie będzie nas to tak bolało, jak się to wywali i przestanie działać. Więc myślę, że tu dużym, jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I wydaje mi się, że to jest dużym czynnikiem to, że w pewnym momencie te procesy są obcinane po prostu ze względu na koszty. No nie? I ktoś mówi, dobrze, nie przetestujemy tej konfiguracji, bo to jest mało popularna konfiguracja, nie przetestujemy tej konfiguracji, bo przecież to się może nie wydarzyć. Teoretycznie mamy to w kodzie, ale to się nie wydarzy. Więc wydaje mi się, że to jest taki czynnik po prostu czystej optymalizacji kosztów. Ja bym nie zwalał tego na programistów. Ja zawsze zwalam na organizację.
Gdzie swoje prostu... mamy za uszami.
Jasne, że mamy, nie? Tylko ja coraz bardziej się zastanawiam, ile z tego, ile my mamy za uszami, wynika z tego, w jaki sposób organizacje funkcjonują, no nie? I wydaje mi się, że tu był czysty taki element po prostu kosztowe, nie? Obetnijmy na tych, przytnijmy na tych kosztach. To tak, zrobiona historia, jak to jest security z wydajnością w projektach informatycznych. No nikt się tym nie przejmuje, dopóki się nie nastąpi awaria. Testy wydajnościowe są kosztowne, testy security są kosztowne, więc czekamy do momentu, kiedy ich naprawdę nie będziemy potrzebować, czyli do pierwszego fuck-upu, nie? Więc myślę, że gdzieś tutaj będziemy tego widzieć coraz więcej, nie? Bo niestety komplikujemy te nasze produkty, nie? Tutaj też była taka sytuacja, że wyobraźmy sobie, że wspieramy te Windowsy w prehistoryczne wersje, nie? Niektórzy pewnie jeszcze mają jakieś XP na produkcji. Więc przejście wszystkich możliwych też kombinacji sprzętowych i systemu operacyjnego, żeby to przetestować, szczególnie w takim oprogramowaniu, które jest dosyć niskopoziomowe, no nie? Mhm. Więc musisz wziąć pod uwagę, że potrzebujesz sobie przetestować tych Windowsów z tymi patchami, z tymi konkretnymi patchami i bez tych patchy konkretnych, to w pewnym momencie po prostu się poddajesz, nie? I mówisz, dobra, zakładamy, że 90% naszych klientów jest na tej konfiguracji i to testujemy, nie?
No jakby jeszcze do tego dorzucić kontekst czasu, przetestowanie każdego wariantu zajmuje no, ale x czasu, nawet
to wszystko się sprowadza do pieniędzy na końcu, no, nie?
Tak. No ja bym właśnie powiedział, że nawet nie tyle, wiesz, wszystko zależy od tego, po co optymalizujesz, tak? Więc funkcja optymalizacja, większość firm będzie optymalizowało pod czas, do, wiecie, jest, rynek przyspiesza, inwestorzy wymagają swojego, więc tak naprawdę optymalizujemy pod jak najszybsze wypuszczenie danego produktu, więc... Bazując na tym, co mówisz, ja bym powiedział, że nawet skupiłbym się na tej części, że słuchajcie, KPI muszą być dowiezione, tak? Proste. Więc i jak muszą wylądować jak najszybciej na produkcji, deadline nas gonią, tak? Tutaj mówiliśmy o CrowdStrike'u, ale pamiętajmy, jak wyszła nasza narodowa gra, to przez pierwsze 3 do 6 miesięcy nie dało się w nią grać, więc trzeba było poczekać na patch 1, 2, 3, 4 i dopiero wtedy można było zacząć przygodę. Więc tak naprawdę. Jak widać, no, trzeba było wypuścić zgodnie z założonym tam terminem i wiecie, no i tak to wyglądało. No i tak wygląda w wielu firmach. Natomiast ja bym powiedział, że jeszcze do tego dodając, co mówicie, tu się zgodzę z tą Jarku, że faktycznie złożoność tego, co budujemy, jest coraz większa. Jeszcze sami ją multiplikujemy, tak? Czyli musimy mieć, nie wiem, takie wzorce, takie technologie, multiclouda, jeszcze dodajemy do tego milion rzeczy. Pytanie, czy tego potrzebujemy, to jest
podstawowe. To jest ulubione pytanie, nie? Czy te wszystkie feature'y w tych naszych aplikacjach są nam potrzebne, nie? Dzisiaj na JVM Poland, na takiej slackowej grupie fanów JVM-a, była długa dyskusja na temat wszechobecnej elektroniki i aplikacji, bo na wszystko teraz mamy apkę w obecnych czasach, w kontekście sprzętów AGD. Zastanawialiście się, po co apka do czajnika podgrzewającego wodę?
Żebyś mógł to zrobić z sofy, wiadomo.
Tylko trzeba do tego czajnika podejść i nalać tą wodę i potem tą wodę wylać do tego kubka z tą herbatą, którą robisz. Więc jak gdyby te apki, ten software jest wszędzie, w miejscach czasami, gdzie naprawdę nie jest potrzebne, te nasze aplikacje, ja mam takie wrażenie, że wiele firm walczy na feature, a nie na jakość, nie? Jak sobie popatrzysz, to walczymy, ile mamy integracji z innymi platformami, ile mamy feature'ów, ile mamy okienek, ile scenariuszy jesteśmy w stanie zrealizować i chcąc, nie chcąc, świat jest tak skonstruowany, że będzie na tym cierpieć jakość.
A ja jeszcze do tego dorzucę, do czego pewnie przejdziemy. W czasach, gdy kod pomaga nam pisać sztuczna inteligencja, no to wiecie, wymiotujemy kodem na lewo i prawo powoli, więc tego kodu będzie jeszcze więcej.
No, będzie coraz więcej fuck-upów. I teraz...
Coraz bardziej skomplikowane. Znaczy inaczej, to coraz trudniejsze do zrozumienia, bo tak naprawdę, wiesz, będziemy coraz mniej rozumieć tak naprawdę, co tam jest pod maską.
Zrozumienie to jedno. Ja mam ulubione moje pytanie. Kto będzie odpowiedzialny?
No to jest inna kwestia.
No co, no AI wygenerował, więc kogo teraz pociągniemy do odpowiedzialności? Twórcę modelu, tego, kto wpisał prompta? możliwości jest wiele, no nie?
Ale to powiem wam, szybko skręciliście na ten temat, o którym chciałem z wami dzisiaj porozmawiać, bo tak miałem nadzieję, że uda mi się to jakby skonfrontować kilka waszych opinii, bo wydaje mi się, że no to... ty masz taką, wiesz, tutaj bardzo mocno pro-AI-ową, przynajmniej tak się gdzieś tam w ostatnim czasie odbierałem. Jestem strasznie ciekawy, wiesz, jak Jarek, ty się na to zapatrujesz.
Znaczy, ja jestem dumersem. Ja w Krakowie znany jestem z dumowania. To nie jestem, nie mylić boomersów z dumersami. Jestem klasycznym dumersem, ponieważ nieustannie jeszcze koniec.
Jesteś prepersem też?
Prepersem nie.
Sam
jestem dumersem nihilistą, także będę patrzył, jak świat płonie. Nie wiem, żartuję.
W dokumencie CrowdStrike'a też się przewija AI machine learning, więc tam też gdzieś paluszki zostały gdzieś tam gdzieś przymoczone delikatnie.
No nie zdziwiłbym się. Mm-hmm. Nie?
Ale tak, to jest temat, który gdzieś tam w ostatnim roku dosyć mocno wypływa. Wiecie, ja zrobiłem sobie ostatnio taki troszeczkę eksperyment przy okazji startu podcastu, bo miałem taki dłuższą przerwę, na początku wakacyjną, potem taką postwakacyjną, potem taką wczesnojesienną i tak dalej, i tak dalej. Przy okazji stwierdziłem, jeżeli mogę przy okazji z kimś porozmawiać, nie, to sobie zrobię takie konsultacje jeden na jeden. Jeżeli chcesz przyjść, poznać jakiś temat, proszę, tu jest kalendarz, możesz przyjść. I powiem wam, że przyszło bardzo dużo ludzi na takie, powiedzmy, pół godziny spotkania i tematy, które tam się przewijały, były bardzo różne. Od takich typowo deweloperskich, typu mam problem, weź mi poczuć jakąś w ogóle inną może myśl, bo gdzieś utknąłem czy utknęłam, po jakieś tematy związane z karierą, ale temat AI to przewijał się zasadniczo na lewo i prawo. Wiecie, jakie było główne pytanie, które gdzieś tam ludzi męczy? Czy AI nas zastąpi? No to jakby nie trudno było się gdzieś tam, wiecie, domyślić, że gdzieś to tam, tą naszą brać programistyczną, to pytanie nurtuje, bo ono jest odmieniane przez przypadki. Już widzę, że już nie możesz się doczekać czasu mikrofonowego, ale to pytanie jest odmieniane, wiecie, przez wszystkie możliwe sposoby, przez wszystkie możliwe przypadki. Zastąpi nas, czy nie? W jakiejś takiej, wiecie, w miarę nieodległej perspektywie kilku lat.
Wiesz co... Myślę, że, kurczę, jak to ładnie ubrać, żeby nie używać słów powszechnie uważanych za obelżywe, że wydaje mi się, że zastąpi, ale to nie będzie wynikało z tego, z wartości, którą dostarczy. Okay? Zastąpi nas, dlatego że będziemy chcieli dostarczać więcej, coraz bardziej skomplikowanego softu, ale z drugiej strony nie będzie szła za tym jakość i jakość będzie stopniowo się obniżać aż do momentu zapaści totalnej, kolejnego CrowdStrike'u, którego być może nie przeżyjemy, nie? Znaczy, powiedzmy sobie szczerze.
Nie zabije nas sztuczna inteligencja, tylko to, co sztuczna inteligencja wygeneruje.
Dokładnie, dokładnie. Bo wiesz, CrowdStrike udało się opanować. Pytanie, czy następnym razem się uda. Czy następnym razem to nie będą lotniska, ale elektrownie, nie? Jak bardzo my jesteśmy bezpieczni? Myślę, że nie jesteśmy bezpieczni, nie?
No niedawno była nawet awaria sieci telefonii komórkowej w Danii, tak? Także to pokazało, jak bardzo jesteśmy uzależnieni.
Jesteśmy bardzo uzależnieni i oddajemy to teraz w ręce narzędzia, które... To nie jest to, że to narzędzie jest złośliwe, tylko to narzędzie produkuje to, co produkuje na jakiejś podstawie. Na czymś się nauczyło. Nauczyło się na naszym kodzie.
Nie wiem, czy to jest dobry, czasami wiesz.
Wiesz co, to nie jest dobry pomysł, naprawdę. To nie jest bardzo dobry
pomysł. Ja chyba będę w kontrze do ciebie, bo... Znaczy,
to
jest ten moment. Zróbmy przejście. Mam dane, które potwierdzają to, co mówisz i powiem w ten sposób, słuchajcie, ale dane, które mają nadzieję. Mianowicie... Jak popatrzymy w tym roku, to Google z dumą oznajmiło, że 25% kodu generowanego w Google już jest przy pomocy AI. I na potwierdzenie twoich słów bym powiedział, i co z tego? Właściwie, czy Google tworzy lepsze produkty? Czy one są lepsze? Czy chociażby zmieniły się...
To ja ci wejdę teraz
cokolwiek
słowo.
W tych produktach się zmieniło.
To ja ci wejdę teraz słowo, bo to jest straszna pułapka. Okay. Zapicka pułapka. Ponieważ powiedziałeś, że 20% kodu w Google zostało wygenerowane przez AI.
Tak Google ogłosił.
Tak, Google twierdzi. Dobrze. Teraz zadajmy sobie następne pytanie. Czy Google wpuścił ten kod tak, jak został wygenerowany na produkcję? Czy ktoś na niego spojrzał wcześniej?
A to jest, nie, czy to jest inna kwestia?
Ale chciałem... I to jest właśnie moim zdaniem straszne ryzyko, że w tym zachwycie, który się szczególnie na takiej platformie social mediowej, zwanej LinkedIn, odbywa, gdzie wydaje mi się, że tam postawiliśmy już AI-owi bożka i, że tak powiem, ogłosiliśmy naszym nowym władcą, patrząc na LinkedIna, przynajmniej mojego, czy w tym zachwycie nad tą fantastycznością tego AI-a nie zapomnieliśmy o tym, że niestety nie można mu ufać. Tak jak nie ufamy sobie jako ludziom, tak tym bardziej nie powinniśmy ufać AI-owi. Jeżeli ktoś wygenerował ten kod i go zweryfikował w jakiś sposób, nie, to możemy sobie pogadać o testach i w ogóle jak się zmieni sposób weryfikacji oprogramowania w momencie, kiedy AI zacznie go jednak mini produkować, no to to, że go produkuje AI, spoko, jeśli jest coś, co go weryfikuje i coś, co sprawdza tego AI-a, no to spoko. Jeżeli my, a myślę, że to zacznie się nagminnie, zaczniemy po prostu pisać prompta, potem tego prompta przeklejać do GitHuba i GitHub Actions odpali następny sztorm zmian i continuous deployment i tak dalej, to już jest totalnie, nie? No to mamy posprzątane moim zdaniem.
To dwie myśli, bo jeszcze dokończę tą poprzednią, bo powiedziałem, że będzie część pozytywna, więc część pozytywna jest następująca. Uważam, że to jest niesamowity moment do disruptions. W sensie, przepraszam za użycie angielskiego słowa, ale do takiego zatrzęsienia rynkiem w szeroko pojętych produktów, który nie miał takiego okienka przez pewnie ostatnie 20 lat, czy tam powiedzmy 15. Mianowicie, jak patrzę na, słuchajcie, na rynek wyszukiwania chociażby, no ja jestem użytkownikiem Perplexity Pro i na przykład Kagi i Google do wyszukiwania nie używałem już od dawna, przynajmniej, no myślę, co najmniej pół roku. I nienawidzę go używać. Jeżeli muszę z jakiegoś powodu wejść i zobaczyć Google, to słuchajcie, no wiecie, tam jest naciukane reklam, tego się nie da czytać, tam są tylko i wyłącznie posty promowane i tak dalej, i tak dalej. I teraz, wchodzi taka firma jak Perplexity, Google ten, wiecie, coś w wyszukiwarce potrafi zmienić może raz na pół roku, jeżeli, a Perplexity, ja na przykład followuję CEO Perplexity, oni co tydzień na LinkedInie wrzucają, i no, czytam na Twitterze, wiecie, tak na zasadzie release note'a, cyk, 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 i po prostu tydzień po tygodniu naparzają ten produkt jak zwariowani. I ten produkt jest dużo, dużo lepszy, dużo wygodniejszy do wyszukiwania. I na przykład, wiecie, też chociażby wiele osób używa Google do wyszukiwania, do kupowania. No to na przykład Perplexity zrobiło dokładnie podobny produkt, tak? Tylko bez żadnych, opierając się o LLM-a, czyli faktycznie coś, co próbuje zrozumieć naszą potrzebę, potrafi zestawić fajnie produkty i odesłać na przykład do sprzedaży, ale bez linków sponsorowanych. Dam wam przykład. Byłem na kupnie monitora, poprosiłem, słuchajcie, takie mam wymiary biurka, takie mam potrzeby, taki bym chciał parametry monitorów. Znajdź, poleć mi, dosłownie, wiecie, poleć mi monitory, które no i tam wypisało mi 3-4 modele. To ja poprosiłem, no dobrze, to ja jestem analityczny, przedstaw mi to w tabelce. Pyk, słuchajcie, w tabelce, linki do sklepów i tak dalej. No tak, ja mogę oglądać, nie? Zamiast, wiecie, googlować za przeproszeniem 4-5 portali, gdzie są płatne review dla influencerów i tak dalej, i tak dalej. I do czego dążę?
Ale poczekaj, bo nie masz pewności tak naprawdę, że wiesz, dane, które tam zostały ci pokazane, wcale nie były podane, wiesz, podobnej obróbce, nie? Że gdzieś tam są jakieś...
Ale jest, źródła są. I mogę sobie otworzyć te źródła. Więc na przykład, wiesz, można by powiedzieć, że Perplexity dla mnie tworzy review na podstawie na przykład tam, nie wiem, Tom's Hardware i tak dalej, różnych review i mogę i zestawiam je razem z linkami. Więc na przykład w ogóle sposób wyszukiwania w tym produkcie, to nie chodzi o reklamę tego produktu. Do czego piję? Dzięki temu, że mamy dostęp do na przykład pewnego rodzaju teraz narzędzi, które wspomagają programistów, uważam, że jest ogromne miejsce do popisu, jeżeli ktoś ma w tym momencie pomysł, żeby coś zrobić. Te produkty da się... Poczekaj, Jarku, widzę, że już startujesz. Te produkty da się zrobić proof of concept dużo szybciej, dużo łatwiej da się to, wiecie, tak wystrzelić na zasadzie... Dawniej się robiło, wiecie, jak pamiętacie, Dropbox robił filmik, jak produkt będzie wyglądał i tak zbierało w kasę VC. Ja teraz mogę stworzyć bardzo szybko, na przykład, wiecie, tam powiedzmy 2 do 4 tygodni zrobić ten proof of concept, koncept, wypuścić to na rynek, podpiąć do tego Stripe'a, zobaczyć, ile mi ludzi zapłaci za subskrypcję i jak zacznie to sobie jeść, no to nawet bootstrapować się bez żadnego VC, bo tak niektóre startupy teraz powstają, i stworzyć sobie zamiast, słuchajcie, mieć od VC pieniądze na 40 programistów i być uwiązanymi umowami, no to ja mogę z kumplem siedzieć i wiecie, i naparzać ten kod i stworzyć taki produkt.
Do pierwszego crowdstrike'u.
Do pierwszego, słuchaj, no, nie mówię, ale wiesz, jest pole do popisu i to jest dla mnie naprawdę bardzo fajny moment w historii, bo jest pole do popisu, wiele produktów można w ten sposób zaatakować, bastiony, które są wielomiliardowymi firmami, wiecie, obstawione.
Zgodzę się z tobą, ale powiedziałeś jedną bardzo ważną rzecz.
Okej.
Okay. Nie wiem, czy kontrolowałeś to, co powiedziałeś w pełni, ale powiedziałeś narzędzie dla programistów. I wydaje mi się, żeby nie być takim totalnym doomersem, że może być tak, że nam się uda nie doprowadzić do apokalipsy, jeżeli my to potraktujemy jako narzędzie dla programistów. Czyli dalej będzie tam programista, który będzie w sposób świadomy używał tego młotka. Nie? No bo z mojego punktu widzenia codziennej pracy, bo zauważyłem, że od jakiegoś czasu mam okienko z jajem otwarte w przeglądarce, przyznaję się.
Prawda?
I
nie boisz?
Nie boję się.
Musi wiedzieć, skąd przyjdzie zagrożenie.
Nie, bo wiesz, ja jestem miły dla jaja. Na przykład mówię, proszę, dziękuję i czy mógłbyś, no nie?
Bo boję się, że... Gdybyś miał czas.
Gdybyś miał chwilę, bo boję się, że kiedy przyjmiesz, wiesz, kontrolę nad światem i zaczniesz, że tak powiem, te roboty od Elona zaczną biegać i strzelać do ludzi, to on będzie pamiętał w tych danych historycznych, że ja byłem miły i może jakoś mnie tam potraktuje ulgowo. Ale to jest narzędzie. I podam ci przykład ostatniej mojej, że tak powiem, sesji z AI-em jako programisty, które mnie uświadomiło, jak... Zgadzam się z tobą. Z punktu widzenia produktu i z punktu widzenia tego, że nagle nie będziesz potrzebował VC, żeby coś stworzyć i stworzyć samemu coś, gdzie wcześniej potrzebowałeś 100 programistów, było niemożliwe. Zgadzam się. Ale ostatnio wracam do tematu zbudowania bazy danych od zera. Jako takiego template'u. Na zasadzie eksperymentu. Ja się uczę kodując. Więc wiedziałem sobie, że zacznę sobie pisać pracując w firmie produkującej bazę danych, jednocześnie stwierdziłem, że na boczku zacznę sobie pisać bazę danych i dotarłem do takiego problemu, że chcę sobie jedną z części baz danych, jest coś takiego, co się nazywa Block Manager. Większość baz to ma, wszystkie bazy to mają, różnie się to nazywa. Coś, co zarządza tym, co jest w pamięci, a co jest na dysku. No i poprosiłem ChatGPT, napisz mi Block Managera, zaimplementuj mi, bardzo prosty prompt. Potrzebuję Block Managera do bazy danych. No przecież te rzeczy są od lat 60. opisywane, na pewno ma w tej swojej bazie danych. No i wypluł mi kod, kompilujący się kod w Javie. Super, tylko nie był thread safe, nie? Więc dobrze, no to wejdźmy w dialog. Mówię, przepraszam, że nie powiedziałem ci o tym, ale chciałbym, żeby ten... Zauważ, jak bardzo oczywista rzecz, nie? Jeśli mówisz block manager do bazy danych, to ty masz automatycznie w głowie, hej, to musi być thread safe. No, on tego nie zrobił, no nie?
A próbowałeś różnych modeli, tak z ciekawości?
Bawiłem się tylko czatem GPT, no nie? Ale ta konwersacja, którą ja potem z nią miałem, z nią, nie wiem jakiej płci jest ChatGPT, z onym miałem, mówię, dobrze, ale chciałbym, żeby był thread safe, ten block manager. On oczywiście wyprodukował mi kompilujący się kod, w jaki sposób załatwił thread safe, wszystkie metody zrobił synchronized, no nie? No bo zauważ, co on robi. On robi najprostszą możliwą rzecz, nie? Efektywność, tak? Nie liczy się jakość, liczy się efektywność. Więc on zrobił najprostszą możliwą rzecz, zrobił to synchronized. Więc ja mu powiedziałem, słuchaj, to jest niewydajne. Mógłbyś użyć concurrent hashmap pod spodem. Oczywiście przepiszę ci to, robiąc concurrent hashmap. Zauważ, że teraz to oznacza, że ja jako programista muszę być świadomy tego, że jest struktura danych i żeby on, która pasuje do tego use case'u, więc żeby użył tej struktury danych pod spodem. Więc ja go potraktowałem jako narzędzie, nie? Oczywiście tam ta historia była długa, bo on potem, jak już tą concurrent hashmap użył, to okazało się, że nie usunął synchronize, więc to była jak praca z juniorem, no nie? Do czego... To było 6 godzin. Ja potem jak już byłem bardziej zmęczony, niż bym, kurde, mogłem sobie sam to napisać, no nie?
Ale pomyśl, mentorowałeś AI.
Mentorowałem AI, kurczę, no. Ale pierwszy raz w życiu ktoś mnie słuchał. I to i tak bezwiednie. I tak bezwiednie, no nie? Do czego piję? Że ta osoba, która będzie budować te systemy, będzie musiała być świadoma i mi się wydaje, że jeszcze bardziej świadoma niż obecni programiści.
To tutaj dam
dlatego, że, dlatego, że on, ta osoba, czyli w tym przypadku ja, patrząc na ten kod, będzie musiała widzieć pewne rzeczy za tego jaja i powiedzieć mu, czego od niego oczekuje. Jeśli ty będziesz chciał mieć jakość, to będziesz musiał być bardzo precyzyjny w tym, co mówisz. Jeszcze jedna rzecz, która do mnie dotarła, jak już skończyliśmy tą przesympatyczną sesję, ja zostałem z tym wielkim plikiem .java, że ten kod jest nieutrzymywalny.
Właśnie to jest coś, co chciałem, Wojtku, jeszcze właśnie nawiązać, bo te 20 czy tam 25%, nie pamiętam dokładnie, ile tam Google mówił o tym kodzie, że jest jakby u nich, no jest właśnie ten aspekt tej utrzymywalności, bo to też chyba Google, nie pamiętam, czy on wspominał, przy którym produkcie to zostało wprowadzone, nie? Tak,
mając nie pochwalili się.
Właśnie, mając z tyłu głowy model, w jakim działa Google, nie? Czyli wiesz, wszystko wiecznej becie, jeżeli nie zarabia, to killujemy.
Jeżeli zarabia, też killujemy.
No właśnie, ale wiesz, zostawiam sobie tą wisienkę, przy której być może ten kod nie został, wiesz, wygenerowany automatycznie, nie? Tutaj jest jakiś właśnie ten aspekt taki, powiedzmy, tej niewiadomej. No to każe się na tym właśnie zastanowić, bo problem, który na przykład ja dziś ostatnio zacząłem dostrzegać, jest właśnie związany właśnie z tą utrzymywalnością, nie? O której Jarek mówi, że...
To tutaj do tego kilka komentarzy w ogóle i mam nadzieję, że wszystkie zapamiętam, bo do tego, co mówisz, to jest coś, co mi też chodziło po głowie, że... Możliwe, że dotkniemy innego paradygmatu programowania, bo ja nie lubię się wdawać w dyskusję na Twitterze, bo z reguły to jest strata czasu, muszę przyznać, kropka i tyle. Natomiast wdałem się w jedną kiedyś i tam było, że piszemy kod i słuchajcie, generujemy testy. I to mnie striggerowało, bo tak naprawdę według mnie przy takim mocnym, jeżeli mówimy o mocnym użyciu AI, nie o takim jak Jarek opowiadał, do którego zaraz wrócę, to ja bym w ogóle zmienił paradygmat. Pisałbym testy, a założyłbym, że kod jest całkowicie mutowalny. Nie wersjonuję całego kodu, tylko słuchajcie, tak naprawdę testy mi generują kod, który ma przejść testy. I wtedy ja utrzymuję testy i programuję, można by powiedzieć, testy, a modele niech mi wrzucą kod, który spełni te wszystkie warunki, które ja sobie opiszę. I może całkowicie, wiecie, wyrzuci ten kod. Mnie ten kod nie obchodzi tak naprawdę, co tam jest pod maską, byleby mi przechodziły testy. Jeżeli byśmy, możliwe, że dojdziemy w wielu przypadkach programowania do tego paradygmatu.
Ja bardzo na to liczę, bo to jest jedna...
Ale wiesz, teraz do czego wtedy dojdziemy? Po pierwsze, istnieje szansa, że będziemy programować w języku naturalnym ludzkim, no bo przecież jak piszemy testy, tak? Możemy je pisać w JUnicie i tak dalej, Jarku, ale przecież ja mogę je napisać given when then i tak po prostu, wiecie, pomnożyć je.
Tu jest ryzyko. Język ludzki, miałem tu
też
dyskusję.
Jest ograniczony.
Nie, nawet to nie jest kwestia ograniczenia, jest bardzo nieprecyzyjny.
Ale zakładam, że tych testów sobie rozwiniesz na tyle dużo, że i na tyle je precyzyjnie opiszesz, że na przykład, wiesz, mówimy nie o 5, tylko na przykład stworzenie jakiegoś oprogramowania naprawdę o pokryciu testami takim porządnym i wtedy podpinam sobie, mogę zmieniać LLM-y i po prostu one mi generują kod, który przechodzi mi, mogę puścić, słuchajcie, dużo naraz na przykład agentów i niech mi one stworzą kod, który mi przejdzie, tak? I zmieniam test, okej, odpalam znowu
agentów. Tutaj powstaje następne pytanie. Czy w takiej sytuacji LLM-y będą generować te systemy w językach, które my znamy?
A to jest inne pytanie, czy chcesz? Teraz wiesz, to jest całkowicie inny problem. Natomiast rzucam taki wam temat, że faktycznie wydaje mi się, że możemy pomyśleć wtedy o zmianie paradygmatu programowania, tak? Czyli zamiast tworzymy takie faktycznie test-driven development, gdzie opisujemy całkowicie najpierw testy, a później tworzymy kod, który to przechodzi z założeniem, ale do tego jeszcze kod jest całkowicie mutowalny i możemy go wywalić w dowolnym momencie. Więc i zmienić go całkowicie. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, którą Jarku powiedziałeś, to takie dwa tipy, które ja się nauczyłem gdzieś tam bawiąc się z LLM-ami też w tym roku. Pierwszy to jest model modelowi nierówny. I faktycznie te modele rozwijają się w różnych prędkościach. Ja się przyznam, że opłacam 4 modele, więc mam tych subskrypcji, słuchajcie, jak na Netflixy i wiecie, i okay. Disney Plus.
Ja dalej
lubię sobie, słuchajcie, może inaczej, nie, że opłacam. Mam trzy, tak faktycznie porównuję sobie OpenAI, Cloud, czyli Anthropica i Gemini. Mam te trzy subskrypcje i lokalnie na przykład teraz są faktycznie niektóre modele bardzo dobre, chociaż mój laptop powoli nie ogarnia, ale faktycznie te modele są bardzo, bardzo fajne.
I któryś jakby zyskuje mocniej?
Dla mnie Sonet w tym momencie, to bez dwóch zdań. Więc teraz dlatego cię spytałem, który model, bo mając taki problem jak ty, czy miałem tak, lubię sobie te same prompty wrzucić i zobaczyć, i faktycznie jest różnica. Jest bardzo duża różnica w tym, jak te modele generują. I teraz drugi tip. W każdym z tych modeli możesz wpisać takie instrukcje jakby na wejście promptu i w wielu też możesz prompty negatywne. Czyli na przykład nie używaj Spring Boota, prawda? Przykładowo.
To mam na defaulcie.
Więc albo na przykład użyj którejś wersji JUnita, tak? I konkretnie nie, w twoim przypadku nie używaj Synchronized. Używaj Concurrent Hashmap, gdzie tylko chcesz. Więc to wszystko możesz sobie wpisać. I praca z tymi modelami faktycznie też nas nauczy, czego my potrzebujemy w danym języku. I faktycznie proponuję, żeby wrzucić sobie to w te prompty. Trzeci tip, na przykład jak pracowałem z kursorem, lubię też, jeżeli mam coś szybko w boku, szczególnie w Pythonie coś napisać, to bardzo lubię pracę z kursorem. Faktycznie jest to narzędzie, gdzie możemy rozmawiać ze swoim kodem i tam możemy to zrobić per projekt, per środowisko, więc tam to już jest w ogóle rozbudowane do ogromnej powiedzmy zestawu funkcjonalności, gdzie możemy bardzo fajnie sterować sobie tym kodem. Więc myślę, że takie moje wskazówki, jak korzystałem z tego. I do tego, co powiedziałeś, Jarku, to faktycznie wydaje mi się, że to jest ciekawy moment, bo myśląc o tym, to faktycznie, jeżeli programista potrafi dobrze to wykorzystać, to de facto dostajesz takiego buddy, który siedzi z tobą i potrafi przeczytać dokumentację, potrafi podsumować na przykład pewne rzeczy, potrafi przeanalizować, znaleźć dodatkowe przypadki w testach, których może zapomnieliśmy i tak dalej, i tak dalej. Więc to faktycznie modele są w tym dobre. Problem zacznie być taki, tak właśnie jak jeszcze rozmawialiśmy o tym przyspieszeniu budowania produktów, jeżeli firmy postawią zbyt szybko na zbyt mocne budowanie produktów i nie do końca dobre testowanie. I ja myślę, że czeka nas parę lat grubych fuck-upów, zanim
ja
to
opanujemy. Ja się właśnie tego najbardziej, wiesz, jakby do tego piję, nie? Że w tym zachwycie tych VC, którzy chcieliby jak najszybciej sobie zrobić exit i powiększyć swój stan posiadania i tym absurdalnym parciu na KPI i wykręcenia coraz bardziej fantastycznych cyferek i pokonywania konkurencji. Po prostu w świecie się toczy nieustanna wojna, każdy kogoś chce pokonać, jakąś konkurencję każdy chce pokonać, że w pewnym momencie ktoś wpadnie na taki szalony pomysł, żeby po prostu hulaj dusza, piekła nie ma, AI wygenerował, jedziemy na produkcję.
Autopilota do samochodu.
Dokładnie. I będziemy jechać na autopilocie. Ja się zgadzam z tobą, że być może za chwilę po prostu ci ludzie, którzy będą pracować przy tworzeniu programowania, to już nie będą programiści, tylko to będą product ownerzy / testerzy i prawdopodobnie na tym się skończy gdzieś za, nie wiem, 5 lat, 6, tak optymistycznie, no nie? Ale myślę, że czeka nas taki moment z absurdalnego zachwytu, gdzie po prostu będą powstawać całe produkty w oparciu o AI bez... To, co zaproponowałeś, piszmy testy i powiedzmy, każmy wygenerować do tych tekstów oprogramowanie. Zgadzam się, tak by było cudownie, ale wydaje mi się, że to się nie wydarzy z czystych powodów ludzkich, nie? Zwanych chciwością w niektórych kręgach. Więc tego się najbardziej boję, nie? I wydaje mi się, że czy będzie nas stać na to, żeby za każdym razem przegenerowywać produkt? O jak dużych produktach mówisz, nie? Wyobraź sobie, że... Dobra, wróćmy do tematu Allegra na przykład, nie? Budzisz się rano i mówisz, kurczę, mam lepszy pomysł niż Allegro. I chciałbym sobie zbudować Allegro. Siadasz do takiego czata i robisz sobie z nim prompta i generujecie sobie Allegro. Allegro to jest ileś, nie wiem, w tym momencie 200 czy 300 mikroserwisów. Podejrzewam, że macie jeszcze więcej mikroserwisów. No bo jak gdyby architektura, nie będziesz zmieniał architektury, nie będziesz zmuszał AI do budowania monolitu, no bo kwestia skalowalności i tego typu rzeczy. Jak dużo to będzie, jak długo to będzie trwało? Ile to będzie energii kosztowało, żeby na przykład przegenerować takie Allegro, bo znajdziesz błąd? Czy dalej jednak będziemy mieli ten okres przejściowy, w którym dalej tą platformą wspólną będzie jakiś język programowania dla czatu, dla sztucznej inteligencji, dla nas? I jednak ten kod ktoś będzie musiał ręcznie poprawić, bo to będzie tańsze i efektywniejsze. Bo teraz zaczyna się zabawa w to, że taki zestaw testów, taki model będziecie sobie rozwijać, no nie? Będziecie dokładać feature'ów i w pewnym momencie ktoś będzie stwierdził, dobra, mamy buga, mamy problem wydajnościowy, mamy problem z security, będziemy musieli przegenerować całą platformę z powodu tej małej, drobnej zmiany, nie? Niestety ciągle jeszcze bardzo chcę się śmiać, jak widzę na LinkedInie posty, że wygenerowałem apkę w Pythonie, która mi rysuje mapkę. No super, nie? Ale my nie mówimy o skali generowania apki w Pythonie, która ci rysuje mapę, tylko mówimy o bardzo dużych systemach złożonych. I kwestia tego, zauważcie, jak to trochę czasu trwa, no nie? Ileś tam pieniążków pod spodem jest wydanych, bo te całe GPU muszą się pokręcić, prąd musi być spalony i tak dalej. Czy my jesteśmy świadomi, że w pewnym momencie ktoś nie wpadnie na ten pomysł, że jednak taniej będzie ludźmi? Czy my jesteśmy pewni, ja nie wiem, nie? Zadaję pytanie, czy my jesteśmy pewni, czy to kosztowo będzie nam się pokrywać? Nie?
Ja bym jeszcze jedną rzecz tutaj dorzucił. Tak patrząc, wiecie, z naszego doświadczenia, było nam łatwo wchodzić w kod, którego nigdy nie widzieliśmy? Wiecie, wchodzimy do nowego projektu, wyskoczyło całe repo albo ileś repozytoriów całkowicie nowego kodu, którego wcześniej na oczy nie widzieliśmy i czy łatwo było się to wgryźć. Z jednej strony bardzo bym się przychylił do tej wizji, której Wojtek opowiadasz, nie? Czyli opiszę dosyć precyzyjnie testami jakieś aspekty funkcjonalne mojego systemu, tak żeby ten cały kod był generowany, ale jeżeli zajdzie potrzeba tam zajrzenia, to tutaj jest pewne ryzyko. Do czego piję? Piję do czegoś, co już obecnie dzisiaj widać. Wiecie, już od dłuższego czasu zdarzam się z takimi sytuacjami, że w różnych projektach pojawiają się kawałki wygenerowanego kodu. Mniejsze, większe, ale tam, gdzie jest faktycznie jakaś tam, powiedzmy, większa pula tego kodu wytworzonego za pomocą właśnie jakichkolwiek modeli, tutaj od razu powiem, nie wiem, za pomocą których, nie? I faktycznie ten kod zostaje wprowadzony na produkcję, ale później wychodzą jakieś niuanse, że trzeba coś tam stuningować, czy coś zmienić, to nagle pojawiają się sytuacje, w których zespoły na przykład nie są w stanie tego zrobić. I mówię tu już o autentycznych sytuacjach, gdzie się ludzi po prostu poddawali. Okazywało się, że ten kod, który był wygenerowany, pomimo tego, że faktycznie działał w aplikacji i spełniał już jakieś założenia, był po prostu niemodyfikowalny. Łącznie z tym na przykład, że kiedyś jedna osoba już odeszła z zespołu, bo nie była w stanie, wiesz, zmodyfikować projektu. I to jest coś, co tutaj jest takim, powiedzmy, dla mnie taką red flagą, z którą być może wcześniej czy później będziemy musieli się jakoś uporać. Nie?
To dodam do tego, co też czasami widać w projektach, że elementy nie trzymają stylu. Czyli na przykład, wiecie, jak otwieracie kod Gita, to każdy z nas ma pewien styl pisania. To tak jest jak z mówieniem, tak? Od razu, tak jak dana osoba pisze albo mówi, no to tak od razu możemy ją rozpoznać. Tak samo jest z programowaniem. No i na przykład to, co widać po LLM-ach, one też nie trzymają stylu nawet między klasami. Możecie stworzyć klasy w tym samym, nie wiem, package'u, albo na przykład testy i jedna klasa testów będzie napisana w ten sposób, inna w ten, troszeczkę innej. To różne rzeczy, tak? Nie wiem, ułożenie, nazewnictwo, użycie jakiejś konstrukcji, jakaś, wiecie, struktura i tak dalej, więc zauważyłem, że bardzo się w niuansach też potrafi ten kod różnić. To jest taka ciekawostka, którą też widać do tego. I możemy to pomnożyć właśnie przez jeszcze ilość tego wygenerowanego kodu, no i dochodzimy do tego, że faktycznie, no, mamy takie big, syntetyczny big ball of math wrzucony na produkcję.
I teraz jesteś podpięty na PagerDuty do tego.
Nie, tak, bo wiesz, zauważ. I teraz dotknąłeś bardzo fajnej rzeczy, która mi chodziła po głowie, jak o tym mówiłeś. Bo ja czekam na narzędzia, na faktycznie, gdzie mi osobiście brakuje teraz LLM-ów, bo to edytory kodu, wiecie, na przykład te środowiska coraz bardziej sprawne, te ogłoszenia ostatnio od GitHuba, super wszystko. Mi się marzy, ale takie, wiecie, porządne wsparcie w New Reliku, w Stack Driverze, czyli wiecie, w tej konsoli Google'a, żebym tam mógł sobie wejść i zadać pytanie. Zamiast klepać te kwerendy, wiecie, do New Relic'a, tylko od razu tutaj. A jeszcze sprawdź mi to. A jeszcze od razu mi równolegle sprawdź, co się stało tutaj. A jeszcze, czy możesz to zweryfikować z 40 innymi serwisami, czy przypadkiem nie miały tego samego problemu?
Ale wiecie, to jest to, co mnie troszeczkę tak teraz do mnie dotarło, że nie ma jasnej i radosnej przyszłości w kooperacji między nami a maszyną.
Faktycznie jesteś dzisiaj w dobrym nastroju. One nas wykończą, tak?
Nie, ale
my
zobacz...
nie wykończymy.
Ktoś kogoś wykończy. Chodzi mi bardziej o to, że w momencie, kiedy my musimy mieć ten taki okres przejściowy, czyli maszyna generuje, człowiek na to patrzy, utrzymuje, odbiera pager duty i tak dalej, to ten okres przejściowy, jeśli on się będzie z jakichś powodów przeciągał, to ktoś padnie, nie? Pytanie wcześniej, czy ludzkość, czy maszyny. Ale jeżeli, bo gdybyśmy oddali i powiedzieli sobie, dobra, od momentu incepcji, koncepcji, nie? Pomysłu, do momentu wdrożenia, wejścia na produkcję, to wszystko jest AI. I SRE to jest AI, nasz deployment to jest AI, nasi programiści to są AI, to wszystko się skleja. Tak długo jak w tym łańcuchu masz człowieka, to problem jest na poziomie interakcji pomiędzy nami a sztuczną inteligencją. Kurde, pojechaliśmy za grubo, nie? Trochę to futurologia, nie? Ale w momencie, tak długo jak człowiek będzie musiał w jakiś sposób wspierać AI, to co AI dostarcza, będzie musiało być w formie zrozumiałej dla człowieka. Czyli będziesz musiał mieć abstrakcję w tym kodzie, będziesz musiał mieć wspólny styl i tak dalej, nie? Więc wydaje mi się, że zanim będziemy w takim momencie, że będziemy mogli wszystko oddać w ręce AI i nic nie robić i skończy się tak jak w mojej ulubionej książce Future Glukowskiego, to myślę, że to będzie Saigon. No nie? Absolutny CrowdStrike za CrowdStrike'iem, bo AI będzie generował kod, którego my nie jesteśmy w stanie utrzymywać, tak jak Mariusz zauważył. To moja na przykład obserwacja oprócz stylu. AI nie idzie w abstrakcję. To jak my tworzymy sobie tam wszystkie te nasze fabryki, providery, solidy i tak dalej, żeby ten kod był bardziej zrozumiały, używamy interfejsów, próbujemy naprawdę gdzieś budować jakieś warstwy abstrakcji. AI ma na to kompletnie wyczesane, no nie? Po najmniejszej linii oporu jedzie do celu, osiąga ten cel, on nie potrzebuje abstrakcji, ponieważ sam jest abstrakcją. Stąd problem ze zrozumieniem tego kodu, bo nie ma tam abstrakcji. Ten kod jest na poziomie kodu maszynowego praktycznie, no nie? Dla większości programistów. Tam nie ma rozbicia na metody. Tam są duże metody z sekwencjami ifów. On nie ma problemu ze złożonością kodu. On nie liczy cyclomatic complexity, no nie?
Działa,
nie? Osiągnąłem cel. Jakie tam cyclomatic complexity? Chyba, że w prompcie mu powiesz, że oczekujesz, że wszystkie metody będą miały cyclomatic complexity mniejsze niż 3.
A nie wszystkie modele umieją liczyć.
No dokładnie.
To jest inna sprawa. Więc też się w to bawiłem.
Wydaje mi się, że my musimy zaakceptować, że będzie etap przejściowy, gdzie człowiek będzie pracował z maszyną, co oznacza, że jedna ze stron będzie musiała komunikować się w sposób zrozumiały dla drugiej. Ja oczekuję, że maszyna będzie się skomunikowała ze mną, produkując kod, który będzie dla mnie zrozumiały. Nie? I tu jest ten problem, że ten okres przejściowy będzie problematyczny. Bo tak, zgadza się z tobą. Gdybyśmy oddali end-to-end AI-owi, pojechali na Bahama i generowali zysk, spoko, no nie? Ale jeżeli my mamy odbierać to page duty, mamy poprawiać ten kod, mamy go optymalizować, mamy go wdrażać, to ciągle to będzie musiał być kod w języku typu Java, PHP, JavaScript, TypeScript i tak dalej, który my rozumiemy. Czyli oznaczałoby to, że w pewnym momencie LLM-y będą musiały skręcić. Jeśli ja mówię o LLM-ach takich wykorzystywanych przez programistów do tego, żeby rozumieć abstrakcję i rozumieć to, w jaki sposób człowiek rozumie kod.
Tak, ale ten aspekt jest istotny tylko i wyłącznie do momentu, kiedy ty musisz tego czytać, nie? Bo w sytuacji, kiedy faktycznie całość projektu byłaby już tak wyspecyfikowana, to jak tutaj Wojtek, wiesz,
to wiesz, ten kod mógłby być generowany w assemblerze.
To wtedy to już jakby traci na znaczeniu. Z drugiej strony, patrząc na Właśnie mam taki delikatny problem, wiesz, jakby z tą wizją, bo z jednej strony, tak, wiesz, lewa komora mojego serca mówi, chciałbym, nie, żeby tak było. Druga połowa serducha mówi, to się nie wydarzy tak szybko, bo z jednej strony, wiesz, te LLM-y i te wszystkie modele pukają już do drzwi, a właściwie to już są w przeciągu. A jakość testów w projektach jest jaka jest, nie? I do tego, żebym zaufał, wiesz, całości generacji kodu w systemie, którego specyfikacją są testy, no to mój sceptycyzm teraz właśnie wywala, wiesz, na, po prostu pod niebiosa. Z drugiej strony, w sumie już w naszej branży były próby bardzo ścisłego specyfikowania projektów. Wiecie, jak sobie teraz odświeżę... Odświeżę sobie nawet, wiecie, ze studiów UML-a wspartego OCL-em, czyli Object Constraint Language. Widzieliście to kiedyś w ogóle MDA? W projektach? Chociażby.
Driven... O, to
chociażby.
Już... Czekaj. Rozpalmy to ognisko.
Jakoś nie... I te wszystkie książki, nie? To jakby rozpalmy. To się nie przyjęło. Pytanie dlaczego, nie? Ale jakby wizja kusząca. Mhm.
No, to teraz mamy zagwozdkę, nie? Wydaje mi się, że na pewno przed nami jest jeszcze taki moment zachwytu i zachłyśnięcia. Przed nami, ciągle jeszcze. Tym, co LLM-y potrafią, no nie? Pytanie jest, czy LLM to jest koniec drogi? Ja nie siedzę w tych tematach aż tak bardzo, bo ja tam te bity przesuwam na tych dyskach, więc tam nie za bardzo, ale obiło mi się o uszy, że LLM nie jest końcem drogi, nie? Że to nie jest jedyne rozwiązanie tego problemu i to nie jest najlepsze możliwe rozwiązanie tego problemu. Pewnie tak jak zawsze w branży u nas wszystko rozbija się o to, ile mamy capacity, ile cykli procesora jesteśmy w stanie przetworzyć, bo wiesz, koncepcja AI-a to jest lata 50, nie? Lisp 59, 58 powstał tak naprawdę z myślą o tym, żeby stworzyć coś do tworzenia AI-a. Taka była koncepcja Lispa. Nie powstał ten AI wtedy nie z powodu jak gdyby braku koncepcji, ale z powodów czysto technicznych. Nie mieliśmy tyle mocy przerobowej, no nie? Więc być może LLM to jest to, na co nas stać w tym momencie, bo tyle jesteśmy w stanie przetworzyć bajtów na sekundę. Ale jak zrobimy następny, bo to jest dla mnie fascynujące, nie? Jako starego człowieka lubiącego patrzeć na krzem, że w pewnym momencie blokadą i końcem rozwoju LLM-a będą ograniczenia techniczne.
No już są w pewnym sensie.
Więc
i na sprawę, że tak dane naprawdę, się kończą.
Dane się kończą.
Jakkolwiek to brzmi, to dane się kończą, tak? I ja zaczynamy mówię, tworzyć syntetyczne dane.
To jest moje ciekawe taka obserwacja. Co się stanie z teorii systemów, jakbyście sobie na to popatrzyli, kiedy AI zacznie feedować samego siebie?
A to już się dzieje. Bo...
Co, teoretycznie, nie? Czy będzie coraz lepiej, czy będzie coraz gorzej?
Mhm. To już się dzieje, bo z tego co wiem, to chyba OpenAI skończyły się dane. I wiesz, GPT-5 ma być robiony tak naprawdę chyba na syntetycznych danych już w znacznej części też. Z tego co przynajmniej tam gdzieś coś wycieka, więc zobaczymy. Wiesz co, no, wracając jeszcze może do tych narzędzi i do, mam nadzieję, że do czegoś takiego, bo tak jak rozmawiamy, to jedna rzecz cały czas gdzieś tam z tyłu głowy mi siedzi. Ja myślę, że rok temu byłem takiej myśli, że wiecie, jeżeli popatrzymy na seniorów na przykład współczesnych tam i w
siedzących
górę,
tu przy stole,
już nie mówię o takich seniorach, to się okazuje, że to przede wszystkim, co masz ze swoim doświadczeniem, to pewne takie, wiecie, ogólne wykształcenie, byśmy to powiedzieli, tak? Czyli wiesz, jak działa sieć, rozumiesz, jak działa, nie wiem, bezpieczeństwo, wiesz, jak działa wielowątkowość, wiesz, jak działa, nie wiem, i tak możemy wymieniać. Jesteś w stanie z tej wiedzy faktycznie podświadomie wybierać, wiesz, tą właściwą drogę do zbudowania danego rozwiązania. Problem, jaki oczywiście jest taki, że jeżeli jesteś wsparty LLM-em, to jesteś faktycznie mocno zbustowany i jeszcze bardziej przyspieszony. Innymi słowy, do twojego przykładu, ty wiesz, że nie chcesz synchronize, nie, że chcesz tak, concurrent hashmap i tak dalej, i tak dalej. I rok temu byłem w miejscu, gdzie myślałem, że to spowoduje, że ten, wiecie, ten przepaść pomiędzy juniorami a seniorami jeszcze się powiększy. No bo ty wiesz, czego unikać, rozumiesz, też jesteś w stanie debugować ten kod, tak, na produkcji. Ale chciałem powiedzieć, że jest światełko, w pewnym sensie światełko w tunelu i może właśnie rozwiązanie też tego, A jak widzę, jak obserwuję te rozwijające się produkty, tworzą się takie platformy jak Replit, czy chociażby te rozszerzenia w kierunek, w którym idzie GitHub, gdzie jesteśmy w stanie coraz więcej tej części nawet mocno sobie zboostować, tak? Czyli już nawet junior wchodzący, albo osoby, które tak naprawdę nie programowały, ale chcą stworzyć produkt, w związku z tym uczą się programowania razem z LLM-em, są w stanie faktycznie dostarczyć jakąś wartość dla użytkowników. I chyba na końcu tak naprawdę musimy pamiętać, że o to, kurczę, chodzi. I do czego tutaj was chciałem też zachęcić, żeby popatrzeć na to, że pytanie, czy nie stworzy się, Jarku, kilka modeli tworzenia oprogramowania. Bo teraz, czy dla mnie jest ok, że, nie wiem, portal do tworzenia wizualizacji mojej nowej kuchni, przykładowo, jest tworzony w 99% przez LLM-y? Totalnie dla mnie jest ok, tak? Super, jeżeli będą to fajne wizualizacje, ładny interfejs i szybko działa. Ile tam spali tego GPU po drodze? No, totalnie mnie to nie obchodzi. Po środku, czy chciałbym, żeby moje pieniądze były w systemie, który oprogramował w 90% AI? Tu już bym się zastanawiał bardzo poważnie, raczej na pewno nie. Czy chciałbym jechać samochodem, który w 90% oprogramował AI? To już na pewno nie. Zauważcie, że wydaje mi się, że też dochodzimy do miejsca, w którym jeżeli jesteś faktycznie ekspertem w danej dziedzinie, to ty masz mega przyszłość przed sobą. Bo na przykład, czy naprawdę LLM będzie, tak jak opowiadałeś, będzie umiał zbenchmarkować dane rozwiązanie i podjąć właściwe decyzje w systemach krytycznych? No myślę, że tam dobrze, żeby było to białko i żeby białko stwierdziło LLM, trochę pojechałeś i chrzanisz i teraz to masz halucynację.
Znaczy wiesz co, to tak, ja się trzymam tego, co rok temu chyba też, niestety poruszaliśmy też temat AI, że wydaje mi się, że to jest to, co ty mówisz, to zbustuje ludzi, którzy mają kompetencje i wiedzę w sposób niewyobrażalny, wprost, co będzie oznaczało, że no prawdopodobnie będziemy poczuwali mniej programistów, bo będą w stanie...
Albo oni stworzą i mój punkt, który ja myślę tutaj, o którym ja myślę, że stworzymy więcej oprogramowania, bo tego oprogramowania, wiesz, no możemy się śmiać z tego czajnika. No okej, to jest słaby przykład, tak, ale...
Ja się tak nie do końca śmiałem, wiesz co, jak jakiś czas temu się wprowadzałem do nowego mieszkania i trochę takich smart urządzeń gdzieś tam się już przytrafiło. I to wszystko musiałem gdzieś tam podpiąć do jakiegoś internetu i zaktualizować. Skala tego po prostu mnie przeraziła, szczerze mówiąc. Skoro dzisiaj już, wiesz, oprogramowanie firmware'u trzeba aktualizować czasami nawet do żarówki. Właśnie.
Tak, tak, ale bardziej piję, że słuchajcie, że wydaje mi się, że jest miejsce, żeby tego oprogramowania, żeby, no może inaczej, nie oprogramowania, żeby produktów było więcej, tylko tych właściwych. Czyli innymi słowy, żebym miał, słuchajcie, nie wiem, naprawdę, żebym mógł załatwić rzeczy przez internet z urzędem na przykład, tak? Żebym ja nie musiał iść do tego, stać w kolejce i coś tam, wiecie, dłubać i tak dalej. Żebym mógł sobie, nie wiem, zaplanować pewnego rodzaju rzeczy w życiu dużo lepiej, prawda? Więc tego programu, nie wiem, chociażby jedziecie gdzieś na wakacje, chcecie mieć dużo fajniej przygotowany plan. Miejsca na tego typu rzeczy tylko jest, wiesz, ja mam bardzo tu... dużo tego typu produktów.
Tylko...
I tak pomyślę, jak sobie pomyślę, ile takich rzeczy codziennych, ile można by na przykład usprawnić.
Tylko pytanie jest już bardzo filozoficzne, czy w tym momencie AI nie zabiera ci radości z życia. Podam ci przykład programistyczny.
Ale nie, tutaj ja nie mówię o AI-u, ja mówię o ludziach, którzy użyją ewentualnie AI do stworzenia produktu, tak? Który ja chętnie później użyję.
Dobrze, to ja ci podam teraz przykład.
I nie mówię tutaj o piekarniku.
Nie, w ogóle nie piekarnik, okej. Okay. Teraz mamy Advent of Code, no nie? Więc to jest ten okres, kiedy pojawiają się te fantastyczne zadania do rozwiązania algorytmiczne, ludzie się tam ścigają z sobą i z innymi, rozwiązując różne ciekawe algorytmiczne problemy. I wczoraj albo dziś wywiązała się gorąca dyskusja, ponieważ ktoś powiedział, że rozwiązuje problemy z Advent of Code przy pomocy AI-a. I nagle pojawiła się sytuacja, dobrze, ale ty robisz ten Advent of Code, rozwiązujesz te problemy algebraiczno-algorytmiczne i tak dalej, po to, żeby się nauczyć, nie? I z jednej strony masz rację, taki junior z takim AI-em może się stać, szybciej się, że tak powiem, zupskillować, rozwinąć. Ale to się nie wydarza. Po co on ma się uczyć? Naprawdę nie jestem złośliwy w stosunku ludzi, nie? Do ludzi, ale po co on ma się uczyć i próbować to zrozumieć, skoro to zrobi za niego AI, bez oczekiwania od niego potrzeby zrozumienia tego. Więc wydaje mi się, że to narzędzie nie będzie pomagać w boostowaniu twoich kompetencji, ponieważ ono za ciebie będzie robić rzeczy. Garstka ludzi, mały wycinek, będzie po napisaniu tego kodu mówił: słuchaj, to teraz mi wyjaśnij, co zrobiłeś, drogi AI-u. A większość ludzi stwierdzi: looks good to me. No nie? Więc ja jestem sceptyczny co do tego, że to pomoże i nagle, wiesz, każdy będzie mógł programować, no oczywiście każdy będzie mógł programować i każdy może programować, ale to nie spowoduje, że będziemy mieli coraz więcej lepszych, technicznie kompetentnych ludzi. Wprost przeciwnie. AI pośle nas w idiokrację. Kojarzycie ten film? Ja mam wrażenie, że ten film jest jednym z niewielu filmów, który poprawnie przewidział przyszłość. Że przez to, że to jest tak łatwe i to rozwiązuje twój problem, to jak duża część ludzi, mając problem rozwiązany, zadaje sobie pytanie, w jaki sposób rozwiązałeś ten problem? To większość ludzi, tak jak z samochodem, no jeździ, nie? Ludzie nie rozkminiają, jak działa samochód, oprócz pasjonatów, no nie? Ludzie nie rozkminiają, jak działa telewizja, oprócz pasjonatów. Po prostu działa i chodzi, ja nie będę wnikał, więc wydaje mi się, że tu jest...
Sam sobie odpowiedziałeś, według mnie, wiesz, i co w tym złego, że ktoś stworzy produkt, którego ja chętnie skorzystam i nie rozumiem, jak on działa. W sensie, jeżeli dla mnie działa, dostarcza wartość, okej, no to jest, wiesz, myślę, że ta rozmowa wydarzyła się też 100 lat temu, jak samochody wchodziły. I wiesz,
czy ludzie przestaną chodzić jak...
ale wiesz, kurczę, bez zrozumienia, jak działa twój samochód, nie jesteś w stanie jeździć samochodem. I ktoś kiedyś odbył pewnie taką rozmowę. I wcześniej pewnie jak tworzono inne rzeczy, tak, w historii ludzkości.
Wiele razy już tak było.
Więc ja bym powiedział: Jarku, i co z tego? W sensie, no dobrze, no wiesz, no, dlatego chciałem powiedzieć, że na 100% i tutaj dla wszystkich nas słuchających, jest miejsce dla każdego i wiesz, i to jest fajne. I jest miejsce dla pasjonatów i są ludzie tacy jak ty, którzy stwierdzą: w sumie to ja nigdy nie napisałem bazy danych jeszcze.
Znudziło mi się.
Lecę z koksem i zbuduję sobie sam bazę danych. Jarek DB ujrzy światło dzienne i słuchajcie, i będzie uruchomiony na tej jednej maszynie na świecie i będzie działał dużo lepiej.
I będzie miał mniej niż terabajt danych.
I będzie miał mniej niż terabajt danych. Może będzie miał więcej, czegoś ci życzę. Jest miejsce dla takich osób, jest miejsce dla osób, wiesz, pewnie takich jak ja, gdzie mam różne pomysły, mam różne praktyczne problemy i tworzę sobie, wiesz, szybko jakieś prototypy. O, to mi fajnie działa, dopiszę sobie parę rzeczy.
Czy ty właśnie ogłosiłeś koniec software house'ów?
Wiesz, w pewnym sensie do tego możemy dojść, a jest miejsce, tutaj jeszcze skończę myśl, że wiesz, jest też miejsce dla osób, które stwierdzą: kurczę, jaki fajny problem, może jak go rozwiążę, to ktoś mi za to zapłaci i podepnę sobie Stripe'a i nagle się okaże, o, mam, wiesz, mam 40, 50, 500, 1000 użytkowników, czego wszystkim naprawdę życzę i myślę, że jesteśmy na progu takiego, wiecie, ja od wielu lat obserwowałem Petera Levelsa i naprawdę to, co on, patrząc na jego zabawę, no to, wiesz, czy to jest jak wielu pasjonatów oprogramowania, specjalistów od systemów rozproszonych jakby zobaczyło na pewnie, jak jego rozwiązania są skonstruowane. Przypomnę, monolityczne serwisy na jednej VM-ce z SQLite'em jako bazą danych. A czy one generują, o ile dobrze pamiętam, tam $350,000 miesięcznie? Przy jednym programiście? No generują. Więc wiesz, co jest w tym złego? No to super. Jest miejsce dla każdego z nas, więc jak najbardziej.
Więc wiesz co, wydaje mi się, że to tak jak wracając do tego, co Mariusz powiedział, że go tam ludzie na konsultacjach pytają, czy to jest koniec. Myślę, że tak. Znaczy, to nie jest taki koniec, na którym my siądziemy i zaczniemy płakać, no nie, i poklepać się po pleckach, jak to kiedyś było wspaniale, tylko po prostu jest to zmiana, nie? Bo myślę, że po prostu wielu programistów zamieni się w tak zwanych entrepreneurów, czy jak to tam się pięknie nazywa. Super. Będą sobie tworzyć ileś tam SaaS-ów, będzie tam ileś tam tych produktów i potem te produkty będą wykupywane, będą konsolidowane te produkty i tam będą się różne dziwne rzeczy pod spodem działy. I rzeczywiście być może będzie tak, że powstanie cały rynek apek do wszystkiego, na wszystko, na każdą okazję, które będą miały pojedynczych klientów i będą sobie tam spokojnie ci ludzie z tego żyli, nie będą musieli się, że tak powiem, być w korporacji pod krawatem.
Nie wiem, czy pamiętasz, był taki moment jeszcze w historii tutaj, żeby ci to ognisko jeszcze rozpalić. Nazywało się to sharewarem, dobrałeś sobie CD tak. I było tego strasznie dużo. Jeżeli ci się podobało, to weź mi zapłać.
Tak. Być może.
Taki
być
model to, już kiedyś był.
Być może tak to będzie wyglądać. Mnie interesuje tak naprawdę, co się będzie działo z naprawdę dużymi systemami i co się będzie działo z systemami, które już istnieją, no nie?
Ja tutaj, wiecie...
Bo ty patrzysz na rynek tak bardzo na zasadzie nowych produktów, nie? Mhm. Ale pytanie jest, co czeka te produkty, które teraz istnieją?
Dotykasz bardzo fajnego, bardzo fajnego tematu.
Dostanę którym... takiego badża na GitHubie, Maintained by the Human. Nie, ale wiecie co, powiem, tak się wsłuchuję jakby w to, co tutaj opowiadacie i tak porównuję sobie moje myśli, które miałem, jak te LLM-y gdzieś tam, wiecie, eksplodowały nie tak dawno temu. I moje pierwsze myśli były takie, kurczę, no to będzie gwałtowna zmiana, naprawdę gwałtowna.
A nie jest aż tak gwałtowna.
Właśnie, po pierwsze, nie jest aż tak gwałtowna. Po drugie, te myśli takie, że jesteśmy pozamiatani jako branża, odeszły. Natomiast pojawiły się takie gdzieś tam w mojej głowie myśli, że z tej branży tak naprawdę wypadną osoby i to nie tak szybko, które się tymi narzędziami nie będą wspomagać.
Moim zdaniem, przyszłość nie korzystasz, przegrywasz.
Tak, przyszłość jest... należy do osób, które tak naprawdę opanują, taka najbliższa, nie? Taką powiedzmy, którą jestem w stanie gdzieś tam myślami ogarnąć, będzie należała do osób, które się tymi narzędziami będą potrafiły posługiwać. Nie?
Żeby nie wyszedł na jakiegoś strasznego hejtera, ja naprawdę lubię pewne rzeczy, które mogę zrobić z AI. I ostatnio mnie zachwyciło kompletnie. Z jakichś powodów musiałem sobie debugować kod natywny wygenerowany przez Jita w Javie. Czyli to jest assembler pod spodem. No ja w assemblerze, że tak powiem, codziennie nie programuję. Nie pamiętam, kiedy ostatnio cokolwiek zrobiłem samemu, własnymi ręczkami. Dostałem taką ścianę assemblera intelowskiego, czyli najgorsze, co ludzkość wytworzyła w tej kwestii ponoć. No i moja pierwsza była myśl, mam dwa wyjścia. Czytam 1000-stronicową specyfikację i rozczajam każdą instrukcję jedna po drugiej, albo bezczelnie przyklejam ten kod do OpenAI, do ChatGPT.
Grzecznie proszę, gdybyś miał czas.
Pokornie, uchylony. Ja rozumiem, że jesteś strasznie zajęty. Naprawdę rozumiem, że sprawy rodzinne cię absorbują. Przepraszam, że to jest...
Jak znajdziesz dwa wątki wolne.
Tak. Przepraszam, że to jest intelowski assembler. I dałem mu sporo kontekstu, bo powiedziałem, że to jest assembler wygenerowany przez OpenJDK i tak dalej, i tak dalej. I czy mógłbym wytłumaczyć? I odwalił absolutnie fantastyczną robotę.
Który model z ciekawości?
Regularny ChatGPT za darmo. Ja tam, wiesz...
4O. Okej. Okay. A jakbyś rzucił do O1, to jeszcze by było
biedactwo.
Ciekawie. Tak,
miałem z tym jeden problem. Nie? I nie wiem, jak sobie z tym problemem... Ja mam problem zaufania, bo opisał to. Mhm. Nie? Opisał mi każdą instrukcję, opisał, co pod każdym adresem pamięci jest, jaki obiekt się tam znajduje, dlaczego tam jest ten shift o 16 bajtów w lewo, 16 bajtów w prawo. Ja przeczytałem ten opis i ciężko było mu nie zaufać. No nie?
Brzmiał przekonująco.
Brzmiał przekonująco. To jest ten problem, że ja na przykład nie miałem ani siły, ani aparatu, żeby zweryfikować, co zostało, że tak powiem, do mnie napisane, no nie? Mhm. Tłumacząc ten assembler. Dlatego uważam, że trzeba nauczyć się używać tych narzędzi. Uciekanie i takie chowanie się przed tymi narzędziami źle się skończy, naprawdę. Ale jak gdyby wzywam o powściągliwość, nie?
Natomiast wcześniej dotknęliście jeszcze jednego tematu właśnie, co prawda z tymi, po pierwsze, jak to powiedziałeś, starymi organizacjami, czy może gorszego słowa użyłeś. I druga rzecz, co z tymi skomplikowanymi produktami. Więc nawet jak popatrzymy teraz, co się ciekawego dzieje, bo o tym bardzo sporo myślałem, to jeszcze może wyjdę, kurczę, na zachęcającego do przedsiębiorczości, ale uważam, że naprawdę jest teraz fajny moment, żeby parę rzeczy zrobić, bo słuchajcie, jak popatrzycie, to według mnie wydarzą się dwie rzeczy. Po pierwsze, te organizacje, które mają ogromne legacje, mają ogromny problem. I to już widać w automotive. W sensie, wiecie, wyszły firmy, które potrafią inaczej szybko iterować, potrafią dużo taniej, łatwiej wytwarzać, bo teraz umówmy się, samochód to jest oprogramowanie, to nie jest, wiesz, tam bateria, silnik to jest dodatek, ale jest walka o oprogramowanie. Jak wsiadasz do przeciętnego europejskiego samochodu, no to płacze to oprogramowanie. Jeżeli wejdziesz do Tesli czy do naprawdę fajnego chińskiego samochodu, to jest w ogóle inny wymiar, jak to oprogramowanie i jak to, prawda, jak ten samochód działa. Więc wydaje mi się, że to wszystko czeka prawie wszystkie rynki.
Bankowość dostanie.
Bankowość dostanie strasznie. A do bankowości możemy za chwileczkę wrócić, ale więc na pewno to jest tak, że czeka nas moment zatrzęsienia rynkami. Już teraz to prawda widać w automotive, że stare koncerny samochodowe po kolei zamykają. Słuchajcie, dzisiaj w radiu słyszałem dyskusję, że istnieje szansa, że Forda Focusa przestaną produkować, bo nie ma na niego chętnych. W sensie tak spadł popyt, że istnieje szansa, że ikonę, prawda, Forda niedługo się zamknie. Więc to jest jeden z przykładów. Volkswagen ma gigantyczne problemy. I na przykład mówiąc o bankowości, wydaje mi się, że dokładnie jesteśmy u progu dokładnie podobnych zmian. I do tego jeszcze powiem coś, co pewnie jest nieuchronne. No nie zazdroszczę próby regulacji tego. Bo z jednej strony, czy musisz to uregulować? No musisz, tak? W sensie nie możesz mieć healthcare puszczony na totalnie na halucynogennych LLM-ach, tak?
To jest regulacja, to jest myślę, że coś, czego my jeszcze sobie nie uświadamiamy, na jak wielu aspektach nie przemyśleliśmy tego.
Absolutnie.
My nie wiemy, co jest przed nami. Kwestie własności intelektualnej, czy kwestie odpowiedzialności. Healthcare, nie? Kto winny? LLM? Posadzisz LLM-a? Nie wiem, wyłączysz go?
Ale wiesz, na przykład nawet będąc rozsądnym, w sensie ile powinno być lekarza, gdzie powinien być lekarz, a gdzie powinien być LLM, w sensie...
Więc dla mnie, wiesz, tu jest ten problem, nie? Że ta interakcja, ustalenie tej interakcji pomiędzy maszyną a człowiekiem będzie nas bardziej zajmie niż udoskonalenie modeli LLM-owych.
I wiesz, i teraz pytanie, czy musimy stworzyć regulację? No musimy. Jeżeli nie stworzymy, no to myślę, że koncerny sobie szybko polecą tak, że się zdziwimy, w jakim miejscu się znaleźliśmy.
Koncerny, państwa.
Państwa niektóre, wiesz, no akurat myślę, że to państwa, wiele państw ma mocno to obwarowanych. My cały czas narzekamy na Unię Europejską i faktycznie Unia Europejska jest skostniała i ma dziwne regulacje pod niektórymi względami, ale na przykład jak popatrzysz na Chiny, no to one mają bardzo mocno uregulowane, nie wiem, użycie AI do rekomendacji przykładowo, tak? To jest bardzo mocno tam regulowane, w sensie przykładowo ich platforma TikTok wygląda całkowicie inaczej w Chinach, a całkowicie inaczej na zewnątrz świata, między innymi przez regulacje. I możemy tak kontynuować przez kolejne rynki, więc myślę, że to jest też ciekawe do obserwacji. Ergo? Dwa wnioski, które właśnie chciałem przedstawić, że po pierwsze te sektory takie, które były stały twardo, już nie będą stały twardo i jest miejsce, żeby wejść i wiecie, i tak jak zaczęliśmy od tego Perplexity Google'a i pstryknąć tego giganta, który stał tam na tych nogach i powiedzieć, hej, ja tu mam taki fajny produkt i on działa.
To fantastycznie zdestabilizuje rynek.
No, absolutnie, no. A to już się dzieje. Wiesz, to na przykład właśnie wróćmy do tego automotive, to już się absolutnie dzieje i myślę, że w finansach będzie się jeszcze szybciej działo.
Ale wiecie, te wszystkie kwestie związane z regulacją i tak dalej, to patrząc na tempo, w jakim jedna i druga strona się rozwija, to myślę, że to jest skazane na...
Gorzej, jak będziemy używać LLM-y do tworzenia regulacji.
No, branża prawnicza ponoć drży. Bardziej niż programiści.
No ale wiesz, to też tak było, że rozmawialiśmy o tym, że LLM-y pierwsze co to zastąpią prawników. Czy faktycznie jest eksodus ludzi z tego zawodu? No nie, no po prostu prawnicy też używają LLM-ów, a poza tym LLM-y nie są aż tak fantastyczne, jeżeli chodzi o niektóre rzeczy. Tak jak zauważyłeś, potrafią, tak jak mówiliśmy, nie wiem, zmieniają styl, potrafią wygenerować kupę dziadostwa, no to okazuje się, czy też później tą umowę i ona nie ma sensu, tak? Jest, czy tam dwie umowy wygenerowałem i one są, powinny być podobne, a są całkowicie inaczej napisane, tak? Więc myślę, że jesteśmy na razie w tym momencie.
Ale tak patrząc właśnie na ten moment tu i teraz, to powiem wam, że taka wizja właśnie, że cokolwiek napędzane AI-em jest takim moim buddy, który mnie, nie wiem, wprowadzi do firmy, powie, jak coś działa, powie mi, jak coś w kodzie działa, bo zostałem nakarmiony tak naprawdę całą wiedzą, która gdzieś tam leży na Confluence'ie czy po prostu w repozytoriach, to takie coś to jest, myślę, coś, co faktycznie może być bardzo, bardzo przydatne.
Lokalne LLM-y działające w firmach, moim zdaniem, jeśli ktoś się obudzi i zacznie to wprowadzać...
Atlassian.
To będzie rewelacja.
To już nie jest odległa przyszłość, bo to jest tak naprawdę nawet powiedziałbym dzień wczorajszy, bo jeżeli nawet popatrzymy, wiecie, na nasz polski światek startupów, to te takie startupy, powiedzmy, z tej czołówki tego światka, to patrząc po tym, co gdzieś one publikują, to dokładnie to, co pisałem, się już dzieje. Nie? Mhm. I to faktycznie jest coś, co no, mnie napawa takim optymizmem. Nie? Jestem, powiedzmy, deweloperem, deweloperką, który chce dosyć szybko, wiesz, tam działać w tym kodzie, więc wiem, w którym kierunku idę. I tutaj mam osobę, w cudzysłowie, płci nieokreślonej, nawiązując do naszej dzisiejszej Rosji.
Albo mnie mógł sobie wybrać płeć, także spokojnie.
Kto mi powie, czy to jest w ogóle dobry kierunek, ewentualnie gdzie to się może zemścić. No to jest coś, co...
Ja mam zawsze w tym momencie takie...
Z racji tego, że to jest wszystko bezpłatne.
Pytanie, czy to znaczy, że będziemy pracować mniej? Nie ten podcast. Ale nie, wiesz co, wydaje mi się tak, jeżeli to potraktujemy... Ja trochę demonizuję, ale to zawsze stosuję tą technikę, żeby sobie samemu się sprowokować do myślenia. Ale wydaje mi się, że jeżeli firmy popatrzą na to jako nie tylko, bo jest jakby dwa aspekty. Z jednej strony firmy patrzą na AI, bardzo mocno są skupione na tym, jak możemy to sproduktyzować. Ja myślę, że tu jest chyba gdzieś jakieś niedopatrzenie, ale bardzo dużo firm patrzy na to, ok, dodajmy AI-powered przycisk tam na stronce, no nie?
Bo to VC
dodajmy, chatbota i tak dalej. I zastanawiam się, jak dużo firm patrzy na to z drugiej strony. Nie mam danych, bo pracuję w tej samej firmie od 6 lat, ale jak dużo firm myśli, kurczę, wprowadźmy AI-a, żeby pomóc samemu sobie, nie? Programistom, ucząc go naszego kodu źródłowego, podpinając go po nasze wiki i ucząc go procedur, próbując zoptymalizować procesy w firmie i tak dalej, i tak dalej. Bo tu jest fajny kop, nie? Nie to, że będziemy mieli więcej apek na telefonie, ale to, że ten AI będzie działał w firmach, będzie ten LLM nauczony na knowledge graphach, szybka reklama, na knowledge graphach naszej firmy. To jeszcze nie ta firma.
Ale już wiemy, że ten blog manager to...
Blog manager to mnie strasznie zmęczył. Powiem wam, to musi osobny podcast, bo to
nie
jest...
Nie używać wielowątkowo.
Nie używać. Ta baza będzie jednowątkowa, jak każda poważna baza danych. Że to jest coś, o czym chyba, ja mam wrażenie, takie strasznie mało się mówi, nie? Że bardzo jest duża, przynajmniej w mojej bańce, ciśnienie na to, żeby dodać AI feature'y do produktu. Mniej się mówi o tym, żeby tego AI-a użyć w firmie, żeby usprawnić, zoptymalizować
Jareczku,
tą firmę.
Słuchaj, no Bitcoin przeskoczył 100 tysięcy dolarów, niedługo znowu będziemy ładować krypto we wszystko, więc będzie krypto AI niedługo, także
krypto AI, okej. Kurczę, tego mi brakowało. To wiesz, to jest tak mniej więcej jak ten Kapitan Planeta, nie wiem, tylko jeżycie tą bajkę z lat 80., że połączone pierścienie, wiesz, połączenie dwóch, tak, blockchain AI.
Ja myślę, że ta bańka AI jest tak już nadmuchana, właśnie tej takiej kwestii właśnie produktowej.
Tak, to, w produktowej to jest
to
jest
już niedługo
epicką.
Po prostu strzeli.
Ale wiecie, no i to wychodzimy na to plateau of productivity, tak? Także mam nadzieję, że będziemy faktycznie się zastanawiać, gdzie to jest potrzebne. No i wspomnieliśmy o wielu ciekawych użyciach. Ja naprawdę czekam na możliwość rozmowy z New Relikiem i na przykład w sensie takiej rozmowy. Wspólnej analizy z New Relikiem, a nie, że muszę klepać, wiecie, 6 naprawdę skomplikowanych kwerend i się zastanawiać...
W 4 konsolach, nie?
W 4 konsolach i zastanawiać się, okej, dobra, to teraz jak to było coś tam, gdzie to poszukać, więc naprawdę to by było ciekawe rozwiązanie, więc sam podpowiadam, co można stworzyć. Trochę nie podepnę kartę kredytową. Natomiast, no tak, no, myślę, że będzie dużo ciekawych rzeczy, więc myślę, że tutaj wychodzimy... Ja przewiduję faktycznie, że jest tutaj trochę AI zima, AI winter i będziemy powolutku wychodzić z tego, że dużo tego ubije i będziemy, wiecie, wychodzić i faktycznie narzędzia, które mają sens, naprawdę pomagają i ludzie, mówiąc wprost, podpinali te karty i przeżyły, więc myślę, że tak będzie, ale równolegle, wiesz, do tego, do tej produktywności, o której mówiłeś i zmęczeniu. Jak mam się zastanowić, czy chętniej bym widział nasz talent użyty do pracy na 3 etaty, bo wiecie, konstrukcja B2B na to pozwala, czy wolałbym, żeby ludzie mogli zająć się faktycznie stworzeniem fajnego produktu i z niego mieć pieniądze i osiągnąć ten sam cel, tak? Czyli zarobić X, na którym by mi zależało, to ja stawiam, że naprawdę myślę, że będziemy dużo szczęśliwsi, jeżeli stworzymy fajną wartość i fajne produkty. Więc wniosek chyba, kurczę, nawet nie wiedziałem, że taki będzie z tego projektu. Zachęcam do tego, żeby pomyśleć
i być przedsiębiorcą. Właśnie nie, ale Wojtek bardzo mocno zmienił nastawienie w stosunku do ostatnich.
Coś wyczuwam.
Coś wyczuwam. Słuchajcie, już tak dobijając powoli do brzegu naszej rozmowy, jakbyście się mieli tak pokusić o jakieś przewidzenie na, nie wiem, pół roku, rok, jak AI będzie wspierał programistów? Nie pytam, wiecie, o jakąś tam dalszą perspektywę, nie, bo tu widać, w jakim tempie to się zmienia, ale tak w jakiejś takiej niezbyt odległej przyszłości. Bo tak patrząc na przykład, jaką furorę robi kursor, chociaż jak się tak bliżej obejrzy jakieś trochę, powiedzmy, tutoriali czy jakichś filmów na YouTubie, to tak właśnie te wszystkie wątki odnośnie utrzymywalności tego kodu i tych, Jarku, z tego, co nawiązywałeś, do jakichś pryncypiów, to nie do końca tam widać. Więc tutaj znowu pod jakąś silną kontrolą osoby, która wie, co robi, to takie narzędzia mogą być użyteczne. O kursorze się mówi, o Devinie, który tam, nie wiem, jakieś pół roku temu zaszalał, to jakby, przynajmniej wiem, w moim bąbelku cisza totalnie.
Kursor został.
No Devin się przewinął, szaleństwo, i ja teraz ani słowa gdzieś tam nie widzę, nie?
Jak sprawny programista czy programistka za jakiejś skali, powiedzmy, tego pół roku, roku będzie mogła wykorzystywać AI w swojej robocie?
Ja myślę, że w skali pół roku pewnie niewiele się, aż tak dużo się nie wydarzy, bo te główne eventy, takie, gdzie firmy przedstawiały, słuchajcie, te produkty, jednak się wydarzają z reguły ta jesień, to jest taki główny moment, gdzie mamy te wszystkie konferencje i ogłoszenia, więc jakichś ogromnych, znaczących zmian poza tym, co już widzieliśmy, pewnie nie będzie. Ja bym powiedział, że pewnie w skali troszeczkę dłuższej, no pewnie wyjdą nowe wersje modeli, więc zobaczymy, gdzie to pójdzie. Na pewno wychodzą te mniejsze modele, tak? I one naprawdę sobie świetnie zaczynają radzić, więc odchudzone bardzo mocno. Więc to będzie też ciekawe i zobaczymy, bo myślę, że koszt do tych niektórych zapytań, które tam wrzucamy, no to na pewno koszt, tak jak wspomniałeś, to nie, jest niemały, bo jak zobaczymy, ile pieniędzy przepala dziennie taki OpenAI, no to to jest faktycznie kosmos. To jest nieutrzymywalne na dłuższą metę, więc ja myślę, że wracając do programistów, ja bym mówił, że w przeciągu 6 miesięcy pewnie nie aż tak dużo, ale liczę cały czas na to, że faktycznie będziemy widzieć po kolei narzędzia, które będą korzystały z tego, tak mówiliśmy, prawda, wiedza w organizacji, wspomaganie utrzymywania, wspomaganie awarii, jakieś wspomaganie procedury deploymentu, więc to faktycznie po kolei będą gdzieś tutaj się pojawiały narzędzia i tak stopniowo będziemy budować taki nowy stack programistyczny.
Wiesz co, wydaje mi się, że to już się zaczęło dziać.
Tak, to już powoli.
Kurczę, dobra, muszę się tego przyznać. Zainstalowałem sobie ostatnio na komputerze
Windowsa.
Nie, to byśmy tutaj nie rozmawiali. Jest taki terminal linuxowy, on też pod Maca działa, nazywa się Warp.
No jest, jest. Tak.
No on jest AI powered terminal.
I jak ci z tym?
Dobrze mi z tym. Dlatego, że tylko dobrze mi z tego powodu, że nie wiem, czy zauważyliście w tej naszej pracy, to ja widzę tutaj dla mnie jakąś taką ulgę w codziennej pracy i myślę, że to może strasznie pomóc. I to na pewno, jeśli pytamy o horyzont takiego pół roku, to może się to wydarzyć, że mamy strasznie dużo takich rzeczy, które robimy od czasu do czasu. Nie, że głównie tam piszemy w jakiejś tam Javie, czy TypeScriptie, czy w czymś tam, ale czasami trzeba napisać Ansible'a, czasami trzeba napisać Basha, czasami trzeba coś z konsoli AWS zawołać z tych magicznych, skomplikowanych, dziwacznych komend, czy trzeba jakąś ekwilibrystykę z gitem zrobić, bo ktoś tam pomieszał branżę, trzeba coś przewrócić, obciąć historię. Wiadomo, że z gitem.
I ty rozmawiasz z konsolą.
I ja wtedy mówię, droga sympatyczna konsola, ja mam tutaj...
Jakbyś znalazła dwa wątki.
Jakbyś znalazła dwa wątki, to ja bym cię poprosił, bo ja mam tutaj takiego branża i z tego potrzebuję tego i czego cherry picka, a sam tego potrzebuję, sam tego branża, tego i czego repika i nie chce mi się myśleć, jak jaką magiczne zaklęcie gitowe wypluć. Ostatnio tak pracowałem sporo z AWS-em i no, konsola AWS-a nie używam tak na co dzień, bo głównie gdzieś tam programistycznie robię z AWS-em przez SDK. I rzeczywiście kocham AI-a przy pracy z Ansiblem.
Wow.
Tak, ale tylko z Ansiblem. Nie wiem dlaczego.
I z konsolą.
I z konsolą. Ansible sobie jakimś dziwnym cudem ogarnia bardzo dobrze. Oprócz tego, że czasami nie pamiętam, w której wersji jest obecnie. Ansible ma fajną, ciekawą funkcjonalność. On jest, jak gdyby kompatybilność wsteczna jest mu obca, ja mam taką wrażenie, jak koncepcyjnie ten produkt. Więc pomiędzy wersjami te rzeczy się bardzo mocno zmieniają, więc tutaj jest trochę zabawy z tym. Ale wydaje mi się, że dla mnie takiej codziennej pracy, kiedy ja mam takie taką drobnicę, ja coś zalogować, coś wrzucić na jakąś maszynę.
Ale normalnie byś tracił godzinę.
Bo muszę teraz otworzyć magiczny ten skrypt, te magiczne notebooki, nie? W których mam zapisane i okay, w sytuacji, jak się pali, to opuść pomieszczenie, nie? To myślę, że to bardzo powoli będzie wchodzić. Nie przy samym kodowaniu. Mam wrażenie, że jeśli chodzi o takie codzienne kodowanie, to jest jeszcze długa droga, żeby to było naprawdę rozmowa osobowie kompetentnej z kompetentnym AI-em. Wydaje mi się, że jest długa droga przy takich systemach, jak my budujemy. Nie mówię o budowaniu nowego produktu, ale o tym. Ale przy takiej codziennej pracy, gdzie mieszasz tą robotę programistyczną, devopsowo, testersko, architektoniczną w jednej osobie, super. Nie? Mhm. Naprawdę, więc tutaj...
A tu się muszę zgodzić, bo też miałem bardzo mocno, potrzebowałem w historii Gita bardzo dużego projektu pogrzebać. I muszę
stworzyliśmy tak skomplikowane narzędzia, że potrzebujemy do niego AI-a, żeby nam powiedzieć, jak z nim korzystać.
I muszę powiedzieć, że właśnie poziom tego skomplikowania niektórych tych komend był taki, że faktycznie też sobie w bardzo podobny sposób pomagałem, więc tak.
Wydaje mi się, że tu jest jakiś, wiesz, duży kop, który się odbędzie, taką ergonomię pracy programisty, nie? To, co powiedział New Reliku, też to, chciałbym mieć coś takiego.
To, co powiedział Mariusz, tak? Że
ale wydaje mi się, że się wiele nie wydarzy, ze względu z tego, że firmy jeszcze nie wiedzą, jak to ugryźć od strony prawnej. I w wielu firmach jest dyskusja.
Myślisz?
Czy to jest nasz kod?
Nie, ja bym... Nie. To dobra, tutaj zostawmy pewnie...
Ja myślę, że to nie jest kwestia tego. To jest bardzo duża rozkmina i taka, wydaje mi się, jednak strach przed jakimiś konsekwencjami, które nie są konsekwencjami typu fuck up na produkcji, tylko że ktoś przyjdzie i powie, proszę pana, ale to jest moje, nie?
Mariusz, a twoje przewidywanie na pół roku, do roku dla programistów?
Chyba nie będę tutaj wyszło jakby odkrywczo, nie? Pojawianie się narzędzi, które właśnie będą wspierać te osoby, które już naprawdę się znają. Narzędzia oczywiście takie, które pozwalają wygenerować coś, co będzie potrafił się uruchomić, jakby zrealizować jakąś potrzebę, gdzie osoba używająca tego narzędzia nawet nie będzie świadoma, na czym polega jakby samo programowanie, to siłą rzeczy one się będą pojawiały, bo tam jest pewnie pieniądz. Natomiast właśnie oczekiwałbym, że się pojawią narzędzia, które po prostu dadzą takiego, wiesz, kopa i ten ex-developer czy deweloperka się zaczną gdzieś faktycznie pojawiać, nie? Bo jest na to szansa. Ja tak z ciekawością też i z bardzo dużym zaciekawieniem patrzę, jak AI jest używany w ogóle w innych branżach, bo wiecie, jakby dzisiaj przepływają koncepty z jednej strony do drugiej i to na przykład jak w takiej branży audio-video AI się zagościł z tymi wszystkimi modelami, tam z Sorą i innymi rzeczami,
to jest coś, co
faktycznie już jest naprawdę dużą rewolucją, nie? Patrząc nawet na ten ostatni teledysk, który tam wyszedł spod palców Andrzeja Dragana i Kebo, nie wiem, czy widzieliście, coś, co fantastycznie wygląda. No i zastanawiam się, czy jakby w świadku IT takie coś spektakularnego jak to, no bo tu umówmy się, to było spektakularne. Tak, czy takie coś się pojawi? To bardziej może znak zapytania stawiam w przypadku tego punktu, niż wiesz, jakiś koncept czy tam tezę. No jestem strasznie bardzo ciekawy.
To co, widzimy się za rok.
No i zobaczymy.
No zobaczymy, czy się zobaczy.
Czy przeżyjemy.
No wiesz, CrowdStrike, nie wiem, kolejny.
Trzymajcie się.
Cześć.
Cześć.